Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch, proszę Państwa. Kolejny odcinek, to już chyba czwarty, artykułu jakiego Pawła Berenta, chińskie prace nad wojskowym wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Bardzo bym chciał kiedyś przeczytać artykuł, który będzie. Nie będzie napisany z pozycji amerykańskich. Nie będzie napisany z pozycji nieprzyjaznych kinom. Nie będzie napisany, czy generalnie nie będzie napisany tak, jak to Paweł Berendt napisał. Czy ja nie jestem pewien, czy to nie jest przypadkiem zerżnięcie z jakiegoś amerykańskiego. Odnoszę wrażenie, że tak to właśnie jest. To jest po prostu zerżnięcie z jakiegoś amerykańskiego opracowania szerszego. Lub kompilacja takichże właśnie. No ale nie mam pewności, więc nie ma o czym myśleć. Teraz kolejny podtytuł: technologia kwantowa. Spowodowane rosnącym wykorzystaniem dronów i zwiększony transfer danych w sieciach wojskowych zrodził także potrzebę nowego podejścia do kodowania informacji. W czerwcu 2017 roku w magazynie Science grupa chińskich naukowców kierowana przez pan Jinwei'a, opublikowała rezultaty swoich badań nad przesyłaniem informacji kodowanych w wiązce światła. Ja mówiłem o tym, że to jest człowiek, który współpracował z Instytutem, znaczy jakby wykształcił się w Instytucie Kwantowym w Austrii, we Wiedniu, wrócił do Chin, rozpoczął pracę i chińsko-austriackie prace nad właśnie połączeniami kwantowymi są bardzo, bardzo interesujące. I o tym wszystkim mówię. No właśnie. Więc w czerwcu ta grupa naukowców kierowana przez pana Jinwei'a opublikowała rezultat swoich badań nad przesyłaniem informacji kodowanych w wiązce światła. Informacja miała zostać przekazana za pośrednictwem satelity między dwoma naziemnymi punktami oddalonymi od siebie o 1200 km. To była dokładnie między Pekinem i Lhasą. A przypominam sobie to, bo to był dosyć ciekawy temat. Wtedy właśnie o tym mówiłem. W eksperymencie uczestniczył satelita QES, wyniesiony na orbitę w sierpniu 2016 roku. Do tej pory informacje w jakiś sposób przesyłano jedynie. Na dystansach do 100 km, a perygeum chińskiego satelity wynosi aż 500 km. Jak przyznaje pan Jinwei, nie wiadomo jeszcze, jaki wpływ na transmisję będą miały światło i aktywność Słońca, oświetlenie miast czy prędkość satelity. Ten satelita QES okrąża Ziemię w 90 minut, a sam strumień fotonów musi trafić dokładnie w teleskop odbiorczy. Kolejny przełom nastąpił 29 września 2017 roku. Przeprowadzono wówczas kwantową rozmowę na linii Pekin-Wiedeń. Jej czas wynosi 75 minut. No to właśnie, dokładnie to. No tylko, że on o tym napisał na samym końcu, a ja widziałem o tym wcześniej. Także jak sami Państwo widzicie, przypominam sobie parę rzeczy. Jeszcze ze mną nie jest tak źle. Tak, mili Państwo, właśnie dlaczego wówczas, o ile powiedział o tym, że w tym pierwszym doświadczeniu przesyłaniem informacji kodowanych w wiązce światła, to pierwsze doświadczenie było między dwoma punktami oddalonymi od siebie o 1200 km, jak powiedziałem, czy nie, coś mi się wydaje, 1200 km między Tybetem i tym? Nie. A to był Tybet. Dobra, okej. Być może ja czegoś nie pamiętam. W każdym razie tu chodziło o to, że ta wiązka światła, że tej wiązki światła, znaczy tej komunikacji, może inaczej, tej komunikacji kwantowej nie można było, zhakować, ponieważ w momencie, kiedy się hakowało, to ona się rozlatywała. Jeśli ja dobrze przypominam sobie taką sytuację. No i teraz ten drugi, to drugie połączenie miało miejsce na zupełnie innej odległości, jak Państwo się domyślacie, no bo między Pekinem i Wiedniem to jest kilka tysięcy kilometrów, prawda? No i to, ten czas trwał 75 minut. Więc znowu, naprzód podał o tym, znaczy podał odległość między tymi dwoma punktami w pierwszym doświadczeniu, a w drugim doświadczeniu już nie podał. No, można i tak. Cytuję dalej. Technika kwantowa wykorzystywana jest w tym przypadku do kodowania informacji przesyłanej następnie w wiązce światła na Ziemię. Zaletą takiego rozwiązania jest niszczenie informacji w przypadku próby przechwycenia strumienia fotonów. Cholera, ja naprawdę tego nie czytałem. Ja pamiętam to z tamtego czasu. No czy oni potwierdzają to, co ja pamiętam. To jest zniszczenie informacji w momencie próby hakowania. Po osiągnięciu dojrzałości technika kwantowa może oznaczać rewolucję w szyfrowaniu i przesyłaniu danych. Droga do pełnego sukcesu, pomimo wspomnianych sukcesów, jest jeszcze daleka. Niemniej same rezultaty dotychczasowych badań muszą być zachęcające. Władze miasta Jinan zapowiedziały we wrześniu 2017 roku stworzenie kwantowej sieci komunikacyjnej. Kierowane przez prywatną firmę przedsięwzięcie ma umożliwić bezpieczne telefonowanie i transfer danych władzom lokalnym oraz partyjnym oficjalom. Informacja idzie w parze z coraz większym zainteresowaniem technologią kwantową w Chinach. No tutaj ten człowiek nie mówi o rzeczy najistotniejszej. Otóż skoro w Chinach wszystko odbywa się metodą małych kroków. Nie tak jak u nas, jak jakiś idiota wymyśli sobie, że wszyscy na przykład będą mieli w szkole uczyć się piosenki o Che Guevarze, no to wszyscy będą się uczyli piosenki o Che Guevarze w całym kraju i to wejdzie w jednym dniu do wszystkich szkół w Polsce i koniec. Nie, w Chinach jest zupełnie inaczej. W Chinach w takiej sytuacji, jak na przykład właśnie z tymi fotonami, z tą transmisją fotonową, to jest zupełnie inna bajka, metodą małych kroków. To znaczy, robimy to w jakimś jednym miejscu, właśnie w mieście Jinan, w prowincji Jinan. I zobaczymy, jak to będzie działało na małym terenie, w stosunkowo małej przecież, nawet kilkunastomilionowej, stosunkowo małej społeczności. Jak się uda, jak się wszystkie aspekty się udadzą, no wszystko jedno, czy się udadzą, czy nie udadzą, będzie się badało to, przyglądało się temu. Później grupy naukowców sprawdzą to, jak to wyglądało, jakie są plusy, minusy, wprowadzą poprawki. Znowu będą próbowali w tym Jinanie, aż do skutku, kiedy wszystko będzie hulało. No i wtedy jak w jednym mieście, no to później to rozszerzą na prowincję, na jedną prowincję, a później rozszerzą to na, powiedzmy sobie, cały region albo na cały kraj. Ale przypuszczam, że na region, a dopiero w czwartym podejściu na cały kraj. Więc to już za trudne było, skąd niby ten Paweł Berendt miałby wiedzieć o takich historiach, że takie są, taki sposób prowadzenia prac w Chinach ma miejsce. Dobrze, cytuję dalej. Z czasem okazało się, że w wrześniu 2017 roku rozpoczęła działalność eksperymentalna kwantowa linia łączności Pekin-Szanghaj. Rezultaty musiały być zadowalające, bowiem w listopadzie 2018 roku dołączyła do nich Hefei Wuhan. Hefei Wuhan. Miasta w środku Chin. Obie linie są połączone i tworzą zalążek przyszłej sieci. W obu przypadkach mamy do czynienia z przedsięwzięciami kierowanymi przez władze centralne, przeznaczonymi do komunikacji rządowej i wojskowej. Inną zaletą łączności kwantowej, szczególnie z militarnego punktu widzenia, jest możliwość komunikacji przesyłania danych w czasie rzeczywistym. Więc tutaj znowu jakieś czegoś nie doczytał, bo proszę Państwa, Hefei, Wuhan. To jest tak, jak Państwo zobaczycie na mapę, ja nie muszę, bo ja mapę Chin mam w głowie takie jak mapę Polski. Więc z Pekinu do Szanghaju, to już tylko, no nawet nie trzeba wiedzieć, że jeśli Pekin i Szanghaj, no to jest zupełnie inne miejsce niż Hefei i Wuhan, bo Hefei jest stolicą Anhui, sąsiedniej, znaczy Hefei oddalone jest od Szanghaju, myślę, 600 kilometrów. Myślę, że tak. No więc a z kolei z Hefei do Wuhan jest może mniej. Może mniej, może o 20% mniej niż z Szanghaju do Hefei. No w każdym razie tutaj w tym, a dlaczego ja się czepiam? Bo w tym artykule jest napisane, jest zdanie, które nie trzyma się kupy. Obie linie są połączone. W jaki sposób są połączone, skoro to są dwa różne odcinki, prawda? Pekin, Szanghaj i Hefei, Wuhan. No nie ma Szanghaj, Hefei, Wuhan, to Hefei, Wuhan. Więc, no ale nie wymagajmy za dużo od tego czegoś. Coś tam nie doczytał. Cytuję dalej. Oczywiście najistotniejsze jest to, że coś takiego jest robione, o to, że się tam walnął. Niewykluczone, cytuję, że na polu kwantowych komunikacji komputerów Chiny już stały się światowym liderem. Komputery kwantowe wydają się najlepszym sposobem na zapewnienie odpowiedniej mocy obliczeniowej dla sztucznej inteligencji. Jeden z naukowców pracujących nad systemem SI dla chińskich okrętów podwodnych porównał dążenie do jak największej wydajności i niezawodności, a jednocześnie ograniczenie przestrzeni zajmowanej przez komputery do upychania w słonia w pudełku na buty. No tak to wygląda. Podobne badania są prowadzone w USA, Australii, Japonii, obejmują także urządzenia łączności dla okrętów podwodnych. Natomiast pracująca dla US Naval Undersea System Command firma Wright Solutions prowadzi zbliżone do chińskich badania nad wspomaganym przez systemem dowodzenia dla okrętów podwodnych. Prezes spółki Joe Marino twierdzi nawet, że w przyszłości punkt ciężkości podwodnego wyścigu zbrojeń przesunie się do ograniczenia wykrywalności, rozwoju uzbrojenia i czujników właśnie na wykorzystanie SI. A ja myślę, że to jest dezinformacja. Ale proszę Państwa, no więc tutaj to, że ten artykuł jest skądś, znaczy być może, jest kompilacją, albo jest po prostu zależny z jakiegoś jednego miejsca, tego nie wiem. I to naprawdę jest bez znaczenia. Natomiast widać, że tutaj ciągle pojawiają się te amerykanizmy, więc no albo jak się pisze o chińskich pracach wojskowych nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji, to dlaczego się pisze o amerykańskich? Chyba, że twórcą jest Amerykanin, no? Ale tak, mili Państwo, to kolejny rozdział, który żeśmy zaliczyli. Ja myślę tak, że znaczy tutaj dla mnie jest oczywiste, że czy on nie, to grosz z kapustą. Tutaj jest grosz z kapustą. To znaczy ten grosz z kapustą polega na tym, o czym już wspomniałem. Ten człowiek sugeruje, że Chińczycy, chińskie dowództwo okrętów podwodnych robi coś, co robią na pewno Amerykanie. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że to zupełnie nie ma sensu, dlatego że jak powiedziałem, no, amerykańskie okręty podwodne pływają wszędzie na całym świecie, a chińskie okręty podwodne są na pewno na Morzu Południowochińskim i wzdłuż Morzu Południowochińskim, Środkowochińskim. i wschodniochińskim. Tak, chyba tak to wygląda. Tak, w tamtym obszarze, wzdłuż całego wybrzeża, owszem, zapewne oparł. Natomiast myślę, że w ogóle incydentalnie, jeśli już to incydentalnie gdzieś wypływają i w związku z tym te prace nad sztuczną inteligencją związane z tymi systemami dowodzenia dla okrętów podwodnych, związane z tym głównie stresem długiego przebywania pod wodą, to w Chinach po prostu nie ma sensu, więc odnoszę wrażenie, że znaczy nie tylko odnoszę wrażenie, ale jestem prawie pewien, z punktu widzenia chińskiej mentalności, to po prostu nie ma miejsca zapewne. No ale przecież nikt takiej tezy nie wysnuje, no na pewno nie ten Paweł Berendt, nie mówiąc już o tych Amerykanach, bo przecież tu chodzi przecież ideą tego artykułu jest to, żeby przekonać wszystkich na całym świecie, że trzeba się bać chińskiej marynarki wojennej, że trzeba się bać chińskich okrętów podwodnych, w dodatku atomowych. No wprawdzie ich jest tam niewiele, ale i nie ma porównania z ilością amerykańskich okrętów atomowych, bo amerykańskich to jest coś ponad 60, czy nawet więcej. Ale chiński jest nieporównanie mniej. Kilkanaście. No ale tu chodzi o to, żeby sprawdzić dobre wrażenie. To znaczy dobre wrażenie ma polegać na tym, że Amerykanie to w ogóle są... Amerykanie w ogóle nie zagrażają światu. Natomiast kto zagraża im światu? No, a chińskie okręty podwodne. Chińskie okręty podwodne zagrażają światu. No i ten jeden lotniskowiec zagraża światu. To jest oczywiste, prawda? Czy jakby nie ma w ogóle o czym mówić. Tak, no i ten Paweł Berendt właśnie robi wszystko, żeby przekonać nas, że tak właśnie jest. No, a czy to ma sens, to już sami Państwo zdecydujcie. Dobrze, dziękuję, cieszę się, że Państwo, ci, którzy są ze mną w dalszym ciągu, są. Zapraszam do następnego, bo to jeszcze nie koniec wypocin pana Berendta. Ale to fajnie, no, mam się okazję na kim żyć. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.